Zapraszam Was do Ewangelii Łukasza, do 19 rozdziału, jeśli można wyświetlić pierwszych 10 wersetów. Od 1 do 10, to jest Biblia Warszawska i czytamy tam taką historię. Przypuszczam, że większość z Was gdzieś tam kojarzy, coś pamięta, ale przejdźmy przez nią razem. Jest mowa o Jezusie i o tym, co się wydarzyło, tak? Łukasza 19. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie, przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymyśliłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak na marginesie, jestem ciekawy, kto z Was był dobry w łażeniu po drzewach? Ręka do góry. Wiem. Kto jeszcze? Okej. Marysia? Ja bym Cię chciał na drzewie zobaczyć, powiem szczerze. No właśnie, słuchajcie. Po drzewach łażą dzieci albo dorośli, jak mają czereśnie. Ja miałem 5 w tym roku, bo czereśnie na moim drzewie. Pokażę Wam, jak wygląda sykomora. To jest idealne drzewo. To jest idealne drzewo do wspinania się po nim. Ma takie potężną koronę, grube gałęzie. No, jest na banknocie tam jakimś. I sykomora to jest taka odmiana figowca. I on się uprawia właśnie dla tych słodkich owoców. I nadaje się idealnie do wspinania. Zacheusz. Okay. Grube gałęzie, fajne miejsce, żeby się wspiąć i nie zlecieć razem z gałęzią. I czytamy, że nasz główny bohater tego fragmentu Słowa Bożego dzisiaj, właśnie wiedziony, powodowany ciekawością, zainteresowaniem, dowiedział się, że Jezus będzie przychodził tą drogą. Jezus już nie był w tym czasie postacią anonimową. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o kazaniu na górze, że tam wtedy biedni ludzie tylko za Jezusem chodzili, tak? Mieszkańcy Nazaretu, okolic, to były biedne miejscowości. Ale tutaj czytamy, że Jezus już jest znany. Jego sława go wyprzedza. Przychodzi do Jerycha i Zacheusz, naczelnik skarbówki lokalnej, Żyd, ma żydowskie imię Zacheusz. Jest tak jak wszyscy zainteresowani tym Jezusem i ładuje się na drzewo. To jest ciekawa sytuacja, bo dużo się zmieniło, odkąd Jezus rozpoczął swoją służbę. Na początku właśnie byli tym, którzy za nim podążali, to byli ludzie biedni, tak? Ludzie ciężko doświadczeni przez życie. Ale dużo się zmieniło przez te 3 lata i czytamy o Zacheuszu, że kim jest? Jest osobą na wysokiej pozycji i jest człowiekiem bogatym. Jest człowiekiem bogatym. Teraz wszyscy są nim zainteresowani. Wszyscy są zainteresowani Jezusem. Posłuchaj, ludzie zamożni, ludzie na stanowiskach, wszyscy mają potrzeby duchowe. Tak? Ludzie mają ten głód, mają to pragnienie, mają duchowe potrzeby, mają duchowe pytania, mają intuicję dotyczącą Boga, która jest głodna, która ma pragnienie. Oczywiście można te pytania schować dzisiaj w jakichś lepszych samochodach, w lepszych garniturach. Można te pytania schować za tabliczkami przed biurem z imieniem, nazwiskiem i tytułem, ale one gdzieś tam są w człowieku. One gdzieś tam w środku są, niezależnie od tego, kim się jest, ile się zarabia, ile się ma na koncie, jaki ma się dom, samochód i tak dalej. I kimś takim właśnie jest Zacheusz. I trzeba o nim powiedzieć, że nie ma dobrej opinii u swoich rodaków, tak? Jest szefem urzędu skarbowego w Jerychu, który wysługuje się znienawidzonemu Herodowi i znienawidzonym Rzymianom. Ale pomimo właśnie tego, że jego potrzeby materialne są zaspokojone, to jest w nim ta duchowa ciekawość, która sprawia, że decyduje się na taki krok, aby wejść na drzewo, aby widzieć. I potem ta sytuacja rozwija się dla niego zupełnie nieoczekiwanie, zupełnie nieoczekiwanie. Oto Syn Boży wprasza się do niego na kolację. Nie sam oczywiście, z bandą swoich głodomorów. Tak? To jest trochę jak we Władcy, nie we Władcy Pierścieni, a w Hobbicie. Tak? Od tego się zaczyna ta historia. Od tego, że ktoś do kogoś się wprasza po prostu na kolację. Jezus z bandą 12 głodomorów wprasza się do Zachariusza na kolację. I czytamy dalej, że Jezus, uwaga, to jest ważne, że Jezus, że Zacheusz szedł z drzewa spiesznie i przyjął Jezusa z radością. Mam teorię dotyczącą tego wydarzenia. Na drzewo sykomory właśnie Zacheusza zaprowadziło coś więcej niż tylko taka ciekawość. Tak? A ludzie z ciekawości różne rzeczy robią. Tak? Przeglądają sobie pudelka w swoim smartfonie. Ludzie z ciekawości kupują gazety, o których wiedzą, że i tak nie podają faktów. To się robi właśnie z ciekawości. Tak? Słucha się plotek, co tam sąsiadka z drugiego piętra mówiła o tej spalteru. To jest ciekawość. A jest ta sytuacja, ta reakcja Zacheusza pokazuje, że tam było coś więcej niż tylko taka zwykła ludzka ciekawość. Tak? I posłuchajcie uważnie, bo nie chciałbym, żebyśmy razem zlekceważyli tą historię, tak? Żebyśmy tą historię, to wydarzenie o Zacheuszu, o drzewie potraktowali tak lekko, od taka anegdotka o niskim człowieczku, który spotkał Pana Jezusa, Pan Jezus przyszedł na kolację i wszystko skończyło się tak. Taka, wiecie, historia lekka, łatwa i przyjemna i nic z niej nie zostaje po prostu. Nic w moim sercu po prostu nie zostaje z tego. Biblia mówi, że wszystko, co zostało zapisane, zostało napisane dla naszego pouczenia. Jestem, kiedy czytałem Duch Święty, wydaje mi się, że wciągał mnie w coś więcej, tak? To na to drzewo sykomory tego Zacheusza zaprowadziło pragnienie właśnie jakiejś głębi duchowej, pragnienie poznania Boga. Być może jest coś więcej. Wszyscy byli zainteresowani Jezusem. Cały tłum był tam zgromadzony, a tylko jeden człowiek szedł na drzewo. Tylko jeden człowiek się na to zdobył, tak? Był na tyle zdeterminowany, aby pokonać swoje ograniczenia niskiego wzrostu, tak? Aby on bez tego miał złą reputację. Bez tego miał złą opinię w oczach tych wszystkich ludzi wokół, tak? A teraz się narażał na to, że będą oprócz tego mówić, że gadać, tak? Oprócz tego, że jest zdrajcą, to jest jeszcze tym wariatem, który wlazł na drzewo. Jakby było tego mało, tak? Ale zdobył się na to, tak? Zrobił to publicznie. Stanowisko zobowiązuje, tak? Ludzie na stanowisku szanują się, tak? Ubierają się odpowiednio, zachowują się odpowiednio. Wielu ważnych ludzi chciało się widzieć z Jezusem, tak? Nikodem też chciał się widzieć z Jezusem, ale przyszedł po kryjomu, przed wieczorem, w nocy, żeby go nikt nie widział. A Zacheusz zrobił to w świetle dnia, na oczach wszystkich ludzi, tak? Zrobił to publicznie. I wiecie co? Jezus rozpoznał to pragnienie, które było w nim. Jezus to zauważył. Różnica między tymi dwoma postaciami, Nikodemem a Zacheuszem, jest taka, że w Zacheuszu był wstyd z powodu wykonywania swojego zawodu, tak? Tego, kim jest, tak? Wstyd z powodu swojej najprawdopodobniej zasłużonej reputacji, tak? Ta jego zła reputacja nie wzięła się z powietrza. I w tym człowieku były takie dwie siły walczące ze sobą. Pragnienie przybliżenia się do Jezusa, zobaczenia Go, posłuchania Go, to pragnienie i wstyd z powodu tego, co zrobiłem, kim jestem. I wiecie co? nic się nie zmieniło. Dzisiaj tak dokładnie jest z nami, dzisiaj jest dokładnie tak z ludźmi. Tak żyjemy, tak? Z jednej strony jest nas pragnienie, aby Bóg był bardziej realny, żeby można było Go dotknąć, złapać. Jest nas pragnienie, aby Boga było więcej w moim życiu, a z drugiej strony jest wstyd z powodu, no właśnie, może nie jesteśmy naczelnikami skarbówki, ale na pewno są rzeczy, których się wstydzimy. Są rzeczy w moim życiu, które się wstydzę. I one nie pozwalają mi, one chcą mnie powstrzymać, żebym przyszedł bliżej do Boga. To są rzeczy, które zrobiłem już po moim nawróceniu. To są rzeczy, które boleśnie dotykają mojego serca. Jeśli im na to pozwolę, to nie przybliżę się i nie poznam Boga więcej. Nie doświadczę Chrystusa bardziej, tak? Takie dwie siły w ludziach walczą właśnie. Pragnienie i wstyd. I te wstydliwe rzeczy, one nas powstrzymują. A Duch Święty mówi, podejdź bliżej. Podejdź bliżej. Zobacz, dotknij, skosztuj. Jezus w tym małym urzędniku o takich nieczystych rękach, tak, on tam później mówi, jeśli coś wymusiłem, to zwrócę w czwórnasób. Myślę, że to eufemizm. Myślę, że to była typowa praktyka, że pracownicy urzędów celnych wymuszali, pobierali więcej. Tak robili żołnierze, tak wszyscy robili. Kiedy żołnierze przychodzili do Jezusa i pytali, co mają robić, do Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel do nich mówi, nie wymuszajcie, nie pobierajcie nic ponad to, co się należy, tak? Więc ręce tego człowieka rzeczywiście były brudne, tak? Jezus mówi coś bardzo ważnego do Zacheusza. Jezus mówi, dziś musisz mnie przyjąć. Tak? Musisz mnie przyjąć. Chciałbym się zatrzymać na słowie dziś, bo ono będzie bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważasz to, jak istotne dla Pana Boga jest słowo dziś. Jak ważne dla Pana Boga jest to określenie czasu dziś. Bóg działa dziś. Bóg mówi do nas dziś. Bóg oczekuje od nas czegoś dziś. Dzisiaj jest bardzo ważnym dniem dla Pana Boga. Dzisiaj jest bardzo ważnym. To naprawdę jest ważny termin dla Pana Boga. Biblia w liście do Hebrajczyków 3:7 mówi tak. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Tak? To w tym momencie się dzieje. Wiecie, bardzo często jest tak, że lekceważymy dziś, że lekceważymy dzień dzisiejszy. Jesteśmy zapatrzeni w przyszłość. Zawsze coś tam jest z przodu, tak? Za rok jest matura, tak? Za 2 lata licencjat, za 2 miesiące wymarzony urlop, za pół roku zmiana stanowiska pracy, za 7 miesięcy zaplanowany poród, tak? Za 2 lata emerytura, za miesiąc wracam do pracy, a Bóg działa w naszym życiu dziś. I posłuchaj, Bóg wzywa ciebie do akcji, Bóg do ciebie mówi właśnie dziś. Dla Niego to jest takie ważne, tak? Czasami jesteśmy w drodze dokądś. Mamy coś zaplanowane, chcemy tam dotrzeć i to jest ważne. Ja nie chcę powiedzieć, że plany nie są istotne. Bardzo są ważne. Ja jestem człowiekiem, który planuje. Jako pastor jestem człowiekiem, który planuje. Tak? Wybiegamy do przodu. To nie znaczy, że lekceważymy Pana Boga i Bóg chce, żebyśmy mieli takie uporządkowane życie, tak? Ale chcę powiedzieć o takim czymś, że kiedy jesteśmy w drodze dokądś, to zdarza się tak, że jesteśmy tak zapatrzeni w ten cel na horyzoncie, że nie widzimy tego w najbliższym naszym sąsiedztwie. Tak? Nie zauważamy nic po drodze. W przypowieści o dobrym Samarytaninie wszyscy byli skoncentrowani na celu swojej podróży, tak? Lewita, kapłan, oni zmierzali do czegoś naprawdę ważnego pewnie, mieli coś zaplanowaną, jakąś dobrą rzecz, tak? A byli tak zajęci tym, co na horyzoncie, że zlekceważyli człowieka napadniętego przez bandytów. Tylko Samarytanin się zatrzymał, tak? Tylko on się zatrzymał w tym jego dziś, w tej chwili, w tym momencie, zajął się tym człowiekiem, tak? Wiecie, jestem przekonany, że w tym fragmencie o Zacheuszu, w tej historii, która się wydarzyła, dla Kościoła jest ukryta instrukcja misyjna. Naprawdę. To nie jest jakiś taki ukryty kod Da Vinci, po prostu tam przestaw 4 litery, później przeczytaj 2 następne, przeczytaj je od tyłu co trzecią i będziesz wiedział, co Bóg do ciebie mówi. Nie, a w tym jest zawarta taka instrukcja misyjna, tak? Ponieważ wokół nas, na co dzień, wokół ciebie są jacyś ludzie, którzy siedzą na gałęzi sykomory i przyglądają się i stać ich tylko na tyle, ale to jest i tak dla nich duży krok. To jest dla nich tak duże wydarzenie. Tak? I Jezus potrafił zauważyć tych ludzi, których serce jest gotowe, których serce jest głodne, które serce pragnie czegoś więcej. Tak? Jezus pewnie miał jakiś plan. Tak, pewnie mi dokądś szedł, skoro ta droga, to było wiadomo, że on dokądś zmierza, ale Jezus zauważył tego człowieka gotowego do zerwania, tą figę z tego figowca do zerwania, tak? Czasami ludzie wokół nas są na takich gałęziach, na drzewach. Zatrzymaj się i zauważ ich dzisiaj. Zatrzymaj się i zauważ ich dzisiaj, tak? Zauważ ich zainteresowanie dzisiaj, bo to jest ten moment, kiedy są zainteresowani. Bo dzisiaj są ciekawi Ewangelii. To dzisiaj się do nich wprość z Ewangelią. Dzisiaj do nich pójdź. Nie odkładaj tego, jak to się moja babcia mówiła, na zaś. Tak? Nie odkładaj tego na jakąś przyszłość. Tak? Bo oni są ciekawi tego dzisiaj, ale niekoniecznie będą zainteresowani tym jutro. Tak? Bo może dzisiaj jest dla nich moment zbawienia. Bo oni dzisiaj są na tym drzewie, gotowi do zebrania, tak? Teraz jest czas, aby powiedzieć o miłości Boga. Inaczej to powiem. Tak, o tym dzisiaj. Zamieńmy to właśnie na słowo teraz. Jest takie słowo prokrastynacja. To nie jest przekleństwo. Oznacza takie wieczne odkładanie czegoś na przyszłość, tak? Prokrastynacja. Brzmi jak jakiś zabieg medyczny, taki skomplikowany, usunięcie łupieża albo coś gorszego. Tak? Prokrastynacja, tak? Te rzeczy, które Bóg chce, aby się wydarzyły właśnie teraz czy dzisiaj, ważne są, żeby się wydarzyły we właściwym czasie. Tak? Teraz jest czas, aby powiedzieć o miłości Boga komuś. Tak? Być może teraz jest czas, aby zaprosić kogoś na spotkanie biblijne. Może to jest ta chwila, to jest ten moment, jutro niekoniecznie, tak? Dzisiaj powinieneś podjąć działanie. Dzisiaj rozpocznij przygotowanie do swojej służby chrześcijańskiej, tak? Dzisiaj rozpoczynam przygotowania do mówienia kazań. Nie wyobrażam sobie tego, jak to się wydarzy w moim życiu. Mam 20 lat, jestem wystraszony, boję się ludzi, ale chcę tego, więc dzisiaj to zacznę. Nie odłożę tego na jutro, tak? Dzisiaj wiem, że ktoś potrzebuje, żeby go odwiedzić, to pójdę do niego dzisiaj. I zrezygnuję z tego, co lubię. Zrezygnuję właśnie z meczu Ligi Mistrzów czy z czegoś, co jest dla mnie cenne. Zapłacę tą cenę, bo Duch Święty do mnie mówi dzisiaj, tak? Dzisiaj podejmę decyzję, że wybaczę komuś, kto mnie skrzywdził i to mnie tak piecze i boli w moim sercu, ale dzisiaj to zrobię. Nie odłożę tego na jutro, tak? Dzisiaj sobie nie pozwolę na ciche dni z żoną. Dzisiaj oddam kolektę, dzisiaj oddam ofiarę, dzisiaj komuś włożę pieniądze, bo wiem, że brakuje mu na życie. Dzisiaj podzielę się z kimś Ewangelią o Jezusie Chrystusie, bo w nim jest zbawienie. Tak? Zacheusz odpowiedział z radością. Tak, Panie, teraz. Kiedy, wiesz, kiedy tak jak Zacheusz słyszysz głos Ducha Świętego, to nie zatwardzaj swojego serca. Nie przesuwaj tego w przyszłość, tak? Dzisiaj to jest bardzo ważny dzień dla Boga. I chciałbym jeszcze powiedzieć o tych właśnie gościach, zapowiedzianych i niezapowiedzianych, tak? W Hebrajczyków 13:2 nieznany autor mówi tak. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Kuba, wyświetl to proszę cię, to jest Hebrajczyków 13:2. Gościnności nie zapominajcie. To jest trochę taki archaizm językowy, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nie porzucać gościnności, żeby ta postawa chęci do przyjmowania gości była we mnie cały czas. Jest to, ten fragment jest oczywiście odniesieniem do Starego Testamentu, gdzie Abraham, Lot czy Gedeon doświadczali odwiedzin aniołów, tak? Goście, to będzie może takie oczywista oczywistość, tak? Goście rzeczywiście dezorganizują nam życie, tak? Goście wymagają opieki, goście mogą nas kosztować, gości trzeba ugościć, tak? Goście wymagają wysiłku, ale uwaga, goście mogą być dla ciebie źródłem błogosławieństwa. I ty dla gości możesz być błogosławieństwem. Ty, twój dom, twoja hojność może urodzić błogosławieństwo. W oczywisty sposób, tak z perspektywy tych wszystkich lat, kiedy patrzę na siebie, na naszą rodzinę, w oczywisty sposób ludzie, którzy przewinęli się przez nasz dom, ubogacili nas, ubogacili mnie, rozwinęli. Ja mam taką naturę, że bez ludzi umieram, tak? Bez ludzi usycham, nie mam po co żyć. Amerykański pastor T.D. Jakes, ładne imię T.D., to są dwie litery tak naprawdę, powiedział coś takiego, że jesteśmy wypadkową, że jesteśmy to kim jesteśmy, to suma sześciu najczęstszych relacji z innymi ludźmi, tak? Chodzi o to, że ludzie na nas oddziaływują. Ja sobie gdzieś tam policzył albo pogadał z amerykańskimi naukowcami, bo amerykańscy naukowcy wiedzą wszystko, że jesteśmy sumą sześciu najintensywniejszych relacji w naszym życiu. Ale jest coś jeszcze więcej a propos gościnności. Posłuchajcie, bo to jest ważne. Jezus powiedział tak, że kto by przyjął proroka, jako proroka odbierze zapłatę proroka. Tak? Może nie czujesz się wielkim prorokiem, ale możesz odebrać zapłatę proroka, tak? Jezus powiedział, że kto by przyjął jednego z jego uczniów w imieniu jego, tak? To tak jakby jego samego przyjął. Myślę, że warto właśnie przyjmować gości. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą zauważyłem w tej historii o Zacheuszu, która mnie tak mocno uderza. Tak? Jezus decyduje się wprosić na kolację ze swoją wesołą gromadką i czytamy, że wszyscy szemrali. Tak? Tam jest dosłownie napisane wszyscy szemrali. Nie wiem, kto to jest ci wszyscy, ale nikomu to się nie podobało w otoczeniu. Naprawdę nie było osób, które by powiedziały, że to jest okej. Tak? Tak? Mamy taką postawę nawet nie zdystansowania się. Nie? Mi się to często zdarza jako pastorowi ze strony, no nie chcę powiedzieć ogólnie was, ale niektórych z was czasami, kiedy podejmuję jakąś decyzję i odczuwam w takie, to może nawet nie są słowa, to są takie niewerbalne sygnały, takie zdystansowania, tak jakbyście mi chcieli powiedzieć Andrzej, przesadziłeś, tak? Albo pastorze Andrzeju, przegiąłeś, tak? To tutaj to jest coś ponadto, tak? Ludzie się jednoznacznie mówią, szemrzą, mówią, że poszedł do człowieka grzesznego, tak? Jezus zderzył się z opinią społeczną, ale to jest ciekawe, często kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus nie dba o PR, tak? On nie dba o swoją dobrą reputację, lekceważy ją, idzie na czołowe, tak? Poszedł. Generalnie ta opinia, poszedł do człowieka grzesznego, tak funkcjonuje religia. Tak funkcjonuje religia. Religia oczywiście chciałaby, żeby grzesznicy porzucali swoje bezbożne drogi, ale sposób, w jaki funkcjonuje Jezus, jest nieakceptowalny, tak? Religia chciałaby, żeby grzesznicy porzucili swoje bezbożne drogi, zanim do nas przyjdą. Tak, żeby oni już do nas trafili tacy produkt premium, najwyższej klasy, tak? No i rzeczywiście, kiedy Jezus się do niego wprasza, Zacheusz nie zdążył jeszcze... Będzie parę minut dłużej. Wytrzymacie? Tak? Jest dobrze? Super. Bo Zacheusz nie zdążył jeszcze, oprócz tego, że zlazł z drzewa, to on nie zdążył jeszcze pokazać, że jest okej. On jeszcze nie zrobił nic, żeby pokazać, że coś się zmieniło, tak? Że postanowił się zmienić. To taka sytuacja zaufania na kredyt i ludziom się to nie podoba, tak? Tak stoją tam, szemrzą z boku. Potrafię sobie wyobrazić, jak tam mówią, no niby dobrze, ale niesmak pozostał. I taki mają do tego dystansik delikatny, tak? Ale coś wam powiem, kiedy czytamy Ewangelię, to właściwie widzimy, że Jezus funkcjonuje tam nieustannie w taki sposób, tak? Kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Nic nie zrobiła, żeby zasłużyć, tak? Żeby pokazać, że jej zależy nawet, tak? A ten syn marnotrawny jako archetyp takiego nawrócenia. Nic nie zrobili, a Jezus pozwala im zbliżyć się do siebie, pozwala być ze sobą. I to jest największy problem religijnych ludzi, tak? Bycie z kimś takim jest takie niejednoznaczne moralnie, tak? Ono, czy my spotykając się z takimi ludźmi, czy mając z nimi kontakt, czy to z naszej strony nie oznacza akceptacji ich stylu życia, czy to nie jest akceptacja ich, czy my czasami nie sankcjonujemy ich grzechów, tak? I mówimy, o, to nie jest ważne, grunże jesteś z nami, cieszmy się i radujmy, tak? Co jest ciekawe, Jezus nie miał z tym problemu, tak? Jezus nie miał z tym problemu, a w dzisiejszych czasach najlepiej ten dylemat opisał Andy Stanley, baptystyczny pastor ze Stanów Zjednoczonych, i on zawarł jakby kwintesencję tego problemu w jednym pytaniu. I to pytanie brzmi tak: czy Kościół jest dla niekościelnych ludzi? Kończy mnie, ale tego nie zrobię, żeby tu zrobić jakąś ankietę, kto jest za, lepiej nie robić takich rzeczy. Tak? Czy Kościół jest dla niekościelnych ludzi? Czy żeby być w Kościele, muszę najpierw coś udowodnić? Czy muszę najpierw pokazać, jak jestem fajny? Czy muszę najpierw coś zmienić? Tak? Nie wiem, tam ubrać się inaczej, tak? I Jezus ma swój taki styl funkcjonowania, który łamie szablony. I ewangelista Jan we wstępie do swojej Ewangelii zawiera takie dwa słowa. Opisuje coś, co wydaje mi się jest kwintesencją tego sposobu życia Jezusa. Tak? Tam Jan 1,14 czytamy, że słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Tak? Ujrzeliśmy Jego oblicze i tam jest użyte słowo pełne łaski i prawdy. I w wierszu 17 jest dalej informacja na ten sam temat, że zakon został nadany przez Mojżesza, a dalej czytamy, jeśli można, to Jana 1,17, prosiłbym, żeby to wyświetlić, tak? Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda, tak? Łaska i prawda. Niedawno taki mój znajomy, człowiek ciut ode mnie starszy i taki powiedziałbym ciut bardziej tradycyjny niż ja, ale kochający Pana Boga, trafił na nabożeństwo i to nie było w Polsce. To nie było w Polsce i mówił mi, opowiadał mi o tym, byłem wystraszony. To było chyba jakieś spotkanie dla mężczyzn. Mówi, Andrzej, tam było pełno młodych ludzi, wszyscy z tatuażami, dziwne czapki, dziwne koszulki, naprawdę nie wyglądali po chrześcijańsku. Prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, jak się wygląda po chrześcijańsku, ale w jego oczach oni nie wyglądali po chrześcijańsku. I później mówi tak, ale kiedy się zaczęli modlić, to był szok. Powiedział Kazimierz Pawlak, toś to szok. Tak? Mówisz, to było dla niego szokujące. Tak? Wiecie, musimy nieść ze sobą dwie rzeczy, i łaskę, i prawdę. Tak? Musimy te dwie rzeczy nieść. Tak? My naprawdę nie rezygnujemy z prawdy. Tak? Prawda wyswobadza, prawda wyzwala, tak? Prawda Jezusa czyni nas wolnymi. Ale tak jak Jezus, nie boimy się grzeszników, nie boimy się być z ludźmi, którzy mają kiepską reputację. Tak? Ja dzisiaj chcę was namówić do kilku rzeczy. Dzisiaj chcę was namówić do kilku rzeczy. Po pierwsze, żebyś przestał tylko być z głową w przyszłości. Tak? Żebyś przestał być z głową w przyszłości. Tak? Za 3 lata przeprowadzimy się do kina, za 2 lata. Tak? Przestań o tym myśleć. Dzisiaj zauważaj ludzi wokół siebie. Dzisiaj rób rzeczy, do których Duch Święty wzywa cię dziś. Tak? Dla niektórych twoich znajomych dziś jest dzień zbawienia. Bóg chce cię użyć do tego. Tak? To jest ważna rzecz. Po drugie, niech twój dom będzie otwartym miejscem. Jest takie angielskie przysłowie: My house is my fortress. Mój dom jest moją twierdzą, tak? To jest takie miejsce niedostępne dla innych. Niech tak nie będzie w twoim życiu. Niech twój dom będzie miejscem, do którego mogą trafić dziwni ludzie po to, żeby coś dobrego się w ich życiu wydarzyło. I po trzecie, ten fragment kończy się słowami, Jezus mówi, to jest taka definicja czy konstytucja jego działania. On mówi, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy się zgubili, którzy mają problemy, nie bójmy się ich. Tak? Nie bójmy się ich. Naprawdę Bóg jest w stanie uczynić rzeczy, o których nam się nie śniło. Ewangelia nie jest związana, nasze myślenie jest związane. Nasze serca są często związane lękiem, czasami lenistwem, czasami wygodnictwem, czasami materializmem, ale jeśli byśmy pozwolili Duchowi Świętemu uwolnić to, wydarzą się rzeczy niesamowite. Wydarzą się rzeczy niesamowite. Tego Ci życzę. Tego Ci życzę dzisiaj.